Słuchacie 7. odcinka audycji Pozytywne Zacisze.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.
Witam serdecznie, nazywam się Borys Kozielski i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka audycji Pozytywne Zacisze. Dzisiaj odbędziemy wędrówkę na Florydę, a właściwie może do Las Vegas i również kilka innych wędrówek dalszych i bliższych, jak to zawsze w Pozytywnym Zaciszu. Dowiecie się, co to jest jachtostop, coś podobnego do autostopu, tylko odbywa się zupełnie inaczej. Będą również dwa wywiady z zupełnie różnymi artystami. Nie zabraknie również książki, o której dziś opowie czytelnik książek Jarek Muzykiewicz ze Świnoujścia. No i oczywiście usłyszycie dużo dobrej muzyki. Po ostatnim odcinku Pozytywnego Zacisza, który zatytułowałem Okolice Radia, dostałem bardzo dużo komentarzy, za które bardzo serdecznie dziękuję. Możecie je obejrzeć na mojej stronie www.pozytywnezacisze.pl. Jest ich 12 i pewnie dlatego się to zatrzymało na 12, że nikt nie chciał podać 13 komentarza. No ale mam nadzieję, że podobała Wam się ta audycja, co zresztą wynika z tych komentarzy. Nie mogę obiecać, że często będą się zdarzać takie monograficzne czy monotematyczne audycje. Przygotowanie ich jest bardzo trudne i wymaga bardzo dużo czasu. A jak wiecie, u mnie z tym czasem nie jest ale tak różowa. Na początek zapraszam Was do wysłuchania bardzo dynamicznej kompozycji pod tytułem Hej Gorole. Jego role to kompozycja Roberta Milorda, a tak właściwie naprawdę to Roberta Milewskiego, jeśli ktoś pamięta taki zespół Mech, który grał w latach 80. w Polsce, no to powinien skojarzyć to nazwisko. Niedawno odwiedziłem jego stronę internetową, adres to www.robert-milord-music.com. I ponieważ strona już dawno nie była aktualizowana, postanowiłem napisać do Roberta list z pytaniem, co u niego słychać. Zapytałem również, czy mogę skorzystać z muzyki, którą umieścił na swojej stronie. W odpowiedzi dostałem długi list, za który bardzo dziękuję. Podziękowałem mu też e-mailem. I bardzo ciekawe zdanie Roberta na temat podcastu. Napisał w swoim liście: jestem otwarty na wszelkie najnowsze technologie produkcji audiowizualnych, w tym podcast. Uważam, że to szybka, tania i masowa forma zbliżenia słuchaczy, widzów też, do produkcji, zwłaszcza niezależnych twórców. To bardzo pozytywne zjawisko w warunkach mocnej monopolizacji rynku. Wielkie monopole bezlitośnie, choć nie w pełni skutecznie, zabijają awangardową, ciekawą muzykę od lat. To zdanie możecie potraktować jako taki mały suplement do poprzedniej audycji o radiu, a z waszych komentarzy wynika, że macie bardzo podobne zdanie na ten temat. Robert pracuje w Stanach już od dłuższego czasu. Ostatnio z Florydy przeniósł się do Las Vegas w Nevadzie. Jest tam inżynierem dużych systemów audiowizualnych. Pracuje dla olbrzymich firm, takich jak Microsoft między innymi. A zajrzyjcie na jego stronę, dowiecie się również różnych ciekawych rzeczy o tym artyście. A utwór Hey Gorole pochodzi z takiej czteroutworowej płyty pod tytułem Amerykany. Robert napisał również w swoim liście, że na razie nie ma czasu popracować nad muzyką, ale w najbliższym czasie, ponieważ już się zainstalował ze swoim studiem w Las Vegas, planuje poświęcić trochę czasu, żeby dopracować kompozycję. Jeśli już rozmawiamy o dalekim świecie, chciałem wam powiedzieć o pewnej wyprawie, w którą wybrali się moi znajomi Patrycja i Mikołaj. Wyprawie dookoła świata. Jest ona o tyle nietypowa, że odbywa się tak zwanym jachtostopem. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś stał przy brzegu czy w porcie i machał ręką, prawda, tak jak w autostopie, z którego korzystałem w wieku 16 lat w Polsce. Ale odbywa się to dość podobnie, dlatego że w internecie jest kilka takich portali, które zajmują się właśnie promowaniem jachtostopu i kojarzą tych, którzy mają wolne miejsca na swoich jachtach, z tymi, którzy nie mają jachtów i chcieliby podróżować. Czasem odbywa się to za pieniądze, czasem odbywa się to za pracę, a czasem po prostu płaci się drobne jakieś opłaty za przejazd takim jachtem, czy przepłynięcie z portu do portu. W maju w taką podróż wybrała się Patrycja z Mikołajem. Ich poczynania możecie śledzić na stronie www.aroundtheworld.pl. Dla was może to być o tyle ciekawe przedsięwzięcie, że o ile Mikołaj zajmuje się zdjęciami i w tym blogu, który prowadzą, będzie umieszczał systematycznie swoje zdjęcia, o tyle Patrycja jest zapalonym radiowcem. Przez wiele lat pracowała w radiu i teraz postanowiła tworzyć podcasty. Podcasty, audycje ze swojej podróży dookoła świata. Patryszko i Mikołaju, pozdrawiam was serdecznie i mam dla was muzykę, mam dla was piosenkę Jezusa z Barbakanu, którą nagrałem rok temu. Myślę, że jest to bardzo fajna żeglarska piosenka i chętnie jej posłuchacie.
Daleko za rufą pozostał mój dom. Na skalistym wybrzeżu o wiele mil stąd. Zostały marzenia z dziecinnych mych dni i stara latarnia, co wciąż mi się śni. Gdy pierwszy raz może trzeba było mi wyjść, pamiętam głos matki, jej oczy do dziś. Gdy już z pełną kawzą wróciłem jak pan, zastałem dom pusty i zostałem sam. Na wielu pokładach już miałem swój dom. Chociaż kiepskie to życie, nie zszedłem na ląd. Tu przez całe lata tyrałem jak wód. Dziś pierwszym po Bogu mianował mnie król. A kiedy mi przyjdzie do Ajlą wziąć kurs, zostawię swą duszę wśród zielonych wzgórz. Zmęczone me ciało niech spocznie na dnie, ukoi się w fale i w ostatnim śnie.
Patryszko, czekamy na twój podcast z utęsknieniem. A przy okazji myślę, że z chęcią wysłuchasz wywiadu, jaki przeprowadziłem z Jackiem Kuleszą. Wywiad przeprowadziłem w czasie festiwalu Minimax.pl w Gomunicach, który się odbywał w marcu bodajże, czy w kwietniu, już dokładnie nie pamiętam. Wywiad jest dosyć długi, ale bardzo ciekawy i opowiada Jacek o bardzo ciekawych rzeczach. Zapraszam was wszystkich.
Dobrze też jak świat. Ty wiesz, że jestem stworzony z miłości, do końca dni mych miłował będę cię. Teraz już wiem, że to czasy spokoju, nie złości. Zlepieni jesteśmy co ty.
Powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z gitarą, walizą i tamburynem? Od czego się zaczęło? Od gitary, od walizy czy od tamburyny?
To się zaczęło tak, w ogóle przez długi czas, gdy grałem w poprzednim zespole, to był zespół Homo Sapiens i gdzieś czułem, że mam coś do powiedzenia i do zagrania, to nie zawsze jakby mogłem to robić z moimi przyjaciółmi ze względu na to, że wolałem tam współtworzyć, niż jednak być twórcą. I któregoś razu, ponieważ miałem już trochę tych piosenek, to usiadłem i jakoś tak pewnego wieczora zacząłem grać na gitarze, wziąłem tamburyn pod nogę, zacząłem grać na gitarze i zacząłem tupać nogą. A stary dom ma to do siebie, że tutaj jest pełno drewna i jakiejś przestrzeni między belami. Słyszę nagle tup, 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 tup. I zacząłem szukać po prostu czegoś, co by oddało właśnie zasadę działania centrali w zespole, czyli w perkusji. I znalazłem na śmietniku walizkę, akurat idąc do domu któregoś razu i wziąłem ją. Pierwszy raz, jak ją podłączyłem, to był koncert do mechaników w Gdańsku u właściciela Kruszyny, zresztą świetnego człowieka. I nagle usłyszeliśmy wielki, wielki beat, wielki, wielki basowy, który naprawdę, bo w zasadzie co nam w muzyce jest najbardziej potrzebne? Po prostu akompaniament, rytm, nie zawsze skomplikowany i linia wokalna. Oczywiście melodie w tym muszą być, prawda? Bo ja jestem melodykiem jakby, ewidentnie z założenia. No oczywiście jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli mamy coś do przekazania. Często wygrywają właśnie te zespoły, które niosą jakąś treść, a niekoniecznie muszą grać pięknie. I to jest piękne, jak Bob Dylan kiedyś, który tak naprawdę, wielu ludzi mówiło, że nie potrafi śpiewać, a dzięki wystąpieniom i dzięki koncertom Boba Dylana na przykład Jimi Hendrix się otworzył, który twierdził, że nie potrafi śpiewać. Także to taka historia. No i w ten sposób się zaczęło.
Czyli na początku była gitara, tak? Grałeś w zespole Homo Sapiens, a skąd ta gitara wzięła się w twoim domu?
Gdy miałem 13 lat, to wtedy w sumie, no troszkę wcześniej, 12, to kupiła mi mama, cudowna kobieta, zawsze grała na pianinie i jakby moja rodzina jest bardzo, od razu mówię o rodzinie. Czyli dziadek miał własny wielki big band. On był po konserwatorium muzycznym i prowadził wielki big band, który był naprawdę czymś wielkim w tamtych czasach. To nie były takie historie weselne, tylko to były naprawdę piękne rzeczy. Później mama moja zaczęła grać na pianinie jako dziewczynka młoda, razem z bratem. Mamie to zostało we krwi i wtedy jakoś kupiono mi gitarę. A gitara akustyczna to było moje zawsze wielkie marzenie, ponieważ to jest takie bardzo tradycyjne, bardzo akustyczne i chyba najbardziej szczere, bo na gitarze akustycznej no nie da się oszukać. Trzeba na tym instrumencie grać, żeby to brzmiało.
A obok mknie powieczny wiary szlak. Tak, to właśnie ja, nic więcej jak to tylko ja. Tak, to właśnie ja, nic więcej jak to tylko ja. Dziękuję za z twoich ust nie wychodzi, mimo to masz zachcianek cały sznur i o jedną chcę ciebie dyskretnie prosić, być więcej mnie nie czepiam nigdy się. So
Koncerty bardzo kameralne, są większe koncerty i są bardzo duże. Ty miałeś okazję uczestniczyć w takim bardzo dużym koncercie. Opowiedz coś o tym dokładniej. Jak to jest, skąd się to wzięło? Jak tam trafiłeś na taką dużą scenę i który z tych rodzajów koncertów jest dla ciebie najciekawszym przeżyciem?
Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju koncerty. Po prostu każdy ma jakiś urok. Ponieważ gdy gra się mały koncert w klubie, szczególnie w moim graniu akustycznym i solowym, jest to bardzo, bardzo skrócony dystans dotarcia do tych ludzi. Wiadomo, wiąże się to z mniejszą ilością słuchaczy, ale jest to naprawdę ogromne doznanie, ponieważ kontakt i koncert, wtedy czuć naprawdę zasadę koncertu. Czym jest koncert? Koncert to nie tylko osoba, która gra, bo koncert to dwa czynniki piękne. Osoba, która gra i osoba, która słucha. Czasem osoba, która słucha, jest w stanie podnieść na przykład poprzeczkę nagle i zadziałać w taki sposób, że to się wznosi. I czasami na odwrót, prawda? Więc generalnie to są dwa czynniki, więc gratulować trzeba zawsze tak naprawdę i dziękować obu stronom szalenie, bo bez jednej nie ma drugiej.
Spotykamy się w klubie Bogart w Gomunicach. Wczoraj grałeś przepiękny koncert. Nie spodziewałeś się chyba, jak pierwszy raz tutaj jechałeś, to jakie były twoje odczucia?
To była taka historia, że zadzwonił do mnie Przemek i powiedział witam, takim głosem niskim. Powiedział, witam panie Jacku, z tej strony Przemysław, ja dzwonię z Bogartu. Jest taka sytuacja, myśmy rozmawiali na temat koncertu i ja mam pytanie. I tutaj szereg pytań się pojawił. I zresztą przy każdym telefonie ten szereg pytań się pojawiał. I ja się zastanawiałem, ojeny, co to za miejsce, przecież ten człowiek, wyobraźnia moja dyktowała mi zupełnie inny wizerunek starszego pana, który jest naprawdę, prowadzi jakiś bardzo ładny, nie wiem, dom kultury i jest to bardzo kulturalny pan. Ponieważ ten niski głos to zupełnie była historia nie tego człowieka. I okazuje się, że przy każdej rozmowie ja tak się dowiadywałem, że ten człowiek niewiele robił koncertów i często pyta o coś. Co się dzieje? Przyjeżdżam już na miejsce i odbiera mnie ta postać, czyli Przemek. I w tym momencie widzę, że ktoś nadchodzi. Nie jestem pewien, kto to jest, ponieważ widzę, że się chce przywitać. Myślałem, że ktoś, kto współpracuje z właścicielem klubu, otwiera usta i mówi... No witam, panie Jacku. I w tym momencie kompletnie w ogóle to nie zagrało. Ani głos, ani obraz. I w tym momencie dopiero poznałem tak naprawdę Przemka, cudownego człowieka, który tak wiele serca tutaj wkłada i stworzył takich słuchaczy, ponieważ to ktoś nadaje ton, a tutaj nadaje ton ewidentnie Przemek ze swoją dziewczyną, Dorotką.
Mówiłeś mi, że wyjeżdżasz na koncerty również do Londynu. Co to za pomysł? Czemu aż tak daleko?
Londyn może trochę mnie zbliżył ze względu na to, że siostra tam od jakiegoś czasu już dłuższego mieszka. Będąc tam, obserwowałem wielu muzyków, wiele historii. Poznałem bardzo fajnie, któregoś dnia wracając z pracy, wszedłem do Lumpeksu, zacząłem sobie rozmawiać z Sergiem. Sergio to jest taki przefajny człowiek z Urugwaju. I akurat on właśnie tam sprzedawał w tym Lumpeksie. I nagle okazało się, że mówię mu, że ja gram muzykę, on się bardzo ucieszył, tak rozmawialiśmy w ogóle o tym. Włączyliśmy u niego na wieżyczce, która była właśnie w tym Lumpeksie i to się skończyło w ten sposób, że na zapleczu Lumpeksu graliśmy muzykę. Po prostu ja miałem gitarę ze sobą zawsze zresztą. Traktowałem jako plecak, ponieważ oprócz gitary jest kieszonka, gdzie można sobie jakieś jedzonko włożyć. I zaczęliśmy chodzić po niektórych klubach. On już miał gdzieniegdzie pracę. I dwa lata później okazało się, że sfinalizowaliśmy właściwie bardzo ładnie 5 koncertów w bardzo małych klubach, a szczególnie jeden godny polecenia. Jeżeli ktokolwiek będzie w Londynie, to ulica, taka bardzo znana ulica w centrum, wychodzi się na Tottenham Court Road i tam jest ulica Denmark Street, bardzo niedługa ulica, na której mieści się mnóstwo sklepów muzycznych. Bardzo starych i bardzo nowych, w sumie różnych po prostu. To jest ulica, na której znajdują się sklepy muzyczne i tylko 12 Bar, tak naprawdę. No i jeszcze radio, a to druga, inna historia. Więc 12 Bar to jest taki, można powiedzieć, folkowy, a folkowe to znaczy o bardzo szerokim spektrum muzycznym. Tam przyjeżdża bardzo wielu muzyków ze Stanów, właściwie z każdego zakątka świata. No i w sumie chyba jednym z pierwszych muzyków to byłem właśnie ja z Polski tam. Oni nie znali Polaków z różnych stron, ale raczej z dobrych, z tego co rozmawiałem. A po koncercie to było niesamowite. W trakcie koncertu w ogóle, gdy tam zacząłem grać pierwszy raz, to przyznam, że przeżycie było ogromne. Troszeczkę się bałem konfrontacji, bo jednak to jest ich rodzinny język, a część piosenek mam po polsku i część piosenek po angielsku. I tak się zastanawiałem, jak to może być odbrane, no, ale nie ma co myśleć za dużo, strach ma wielkie oczy i gdy zacząłem grać, to wszystko się wyjaśniło, ponieważ to było niesamowite przeżycie. Ci ludzie tak świetnie wychowani muzycznie, ponieważ o edukacji muzycznej warto tu wspomnieć, tam od 50 lub ponad lat przecież gra się żywe koncerty i to bardzo różne i dlatego są w takiej kondycji przecież. To u nich dużo rzeczy wypływa i myślę, że warto tam grać, wracać. Szczególnie po takich odbiorach, jakie miałem. To były dwa wyjazdy. Jeden był w 2005 na przełomie września-października. Zresztą fajnie się złożyło, bo po drodze jechałem przez Dunkierkę i tam grałem duży koncert. To był koncert na God Save the Cranes, taki festiwal niezależny. I tutaj było pytanie poprzednie, jeszcze nawiążę, a propos dużej sceny. Tam była duża scena, zresztą na której także grał ze mną Manu Chao. Manu Chao, prawda, znany jest wszystkim, zresztą świetny człowiek. I udało się tak zrobić, że wtedy była pierwsza konfrontacja moja w życiu, kiedy to zagrałem przed francuską publicznością. Zostałem tak miło przyjęty, tak ciepło, że naprawdę byłem w szoku. I gdy pojechałem do Londynu, to już w ogóle nie musiałem się chyba niczego bać i tak naprawdę, zresztą jest dobrze w życiu ufać po prostu, że będzie dobrze i się nie łamać i iść do przodu. Generalnie to chyba tyle, a rzeczy się będą wydarzać w życiu.
Mam przed sobą twoją jedyną płytę chyba do tej pory. Jest tutaj 9 nagrań. Może coś nam powiedzieć dokładniej?
Pewnie. To jest taka płytka demo na razie. W tej chwili cały czas przymierzam się do nagrań takich profesjonalnych bardziej. A ta płyta powstała w taki sposób. W Krakowie kiedyś będąc kupiłem w bardzo sklepie takim ze starymi rzeczami, bardzo zakurzonymi. Kupiłem mikrofon z lat 70. polski, Unitry. I w ten sposób to się zaczęło. Mima, mój przyjaciel, który dziś jest w Stanach, któregoś razu przyszedł do mnie i w sumie on mnie tak pchnął do tego, bo mówi, chodź, Jacek, coś spróbujemy nagrać. No i wtedy powstała piosenka Mistake, która jest piątą piosenką na tej płytce. Tam zrobiliśmy wspólnie bębny i sobie po prostu dogrywałem do tego i tak poszło dalej. Coś, jakaś była niesamowita rzecz, bo to się rodziło jak dziecko. Każda z tych piosenek, na przykład Fish. Fish to ryba, to taki w sumie znak chrześcijański. Jest ona o jakiejś takiej uczuciu samotności, a jednak nigdy nie jesteśmy sami, bo gdzieś ktoś jest z nami. I to jest w sumie jedna z pierwszych piosenek, które robiłem. I ponieważ czułem takie gdzieś załamanie i czasem jest tak, że człowiek ma wrażenie, że krzyczy, a nikt go nie słyszy, a dźwięk nie wychodzi z ust. I to był taki okres. Wtedy powstała taka piosenka właśnie o tym, żeby naprawdę się nie przejmować wieloma nie do końca miłymi historiami w życiu i każdy kopniak może być po prostu bardzo, bardzo mobilizującą rzeczą w życiu. Każdy kopniak taki, jak to się mówi, negatywny, jednak pcha nas do przodu.
About single story. Ooh, you don't know where he's at.
Jacku, próbowałem wejść na twoją stronę, jacekuleszaart.pl. Nie działa jeszcze chyba?
Tak, tak, jeszcze nie działa. Właśnie miałem problemy z serwerem i tak dalej, ale to wszystko jest teraz będzie się budowało, więc myślę, że nie będzie problemu.
A adres internetowy działa do ciebie? jacekulesza@maupa.pl?
Tak, dokładnie. To jest Jacek Ulesza, ponieważ K łączone, małpa o2.pl.
No to jeszcze jeden adres jest na tej płycie.
To jest akurat adres firmy, która robi koperty na płytę.
Myślałem, że tam można kupić twoją płytę. Czyli kupić twoją płytę można pisząc do ciebie po prostu, tak?
Pewnie, oczywiście. Zapraszam. Można w taki sposób kupić płytę, można w taki sposób, jeśli ktoś ma propozycję, na przykład w kogoś mieście jest bardzo ładny klub i chciałby posłuchać muzyki ładnej, to zapraszam, bo piękne jest granie po prostu na żywo jednak, to nigdy nie odda płyta, więc fajnie jest usłyszeć to na żywo i ja czuję coś takiego, że jedni grają muzykę dla jakby satysfakcji cielesnej, a inni dla jakby satysfakcji duchowej i to są takie dwa kierunki chyba. U mnie występuje ten drugi i czuję, że to jest napełniające obie strony, słuchacza i muzyka. Także myślę, że to jest chyba świetna droga na całe życie.
Jacku, wczoraj widzieliśmy też drugiego Jacka Kuleszę, który występował z zespołem Von Zeit. To jest coś innego, prawda? Jak to łączysz? To występowałeś w sumie wczoraj ponad 2 godziny na scenie.
Tak, tak. To było bardzo... jednak człowiek się eksploatuje mocno na scenie, grając samemu szczególnie, ponieważ wtedy wszystko się zbiega na jedną osobę. A potem jeszcze przestawienie na nowy zespół, na zespół, który tworzą świetni ludzie, Sebastian Szczepanowski, grający na bębnach, niesamowity bębniarz, oraz Roman Puchowski, to ze strony muzycznej, basista, gitarzysta, wokalista, oraz Piotr Siądr, który operuje wizualizacjami bardzo ładnymi, które robił Robert Turła, specjalnie jakby pod muzykę. Ale muszę przyznać, że trudne to nie jest, ponieważ gdzieś tam w nas drzemie człowiek spokojny, gdzieś człowiek szalony, gdzieś człowiek smutny, gdzieś człowiek wesoły, więc tak naprawdę to, jak się dobrze przyjrzymy sobie samemu, to jesteśmy w stanie z siebie wydać dźwięk ludzki i mniej ludzki. Więc to nie jest żadna ujma, tylko chodzi o to, że chodzi o to, że w sumie trudno mi się mówić o tym, bo szczerze mówiąc w sumie nie wiem, jak to określić.
Czyli w zespole Von Zeit grasz bardziej dla ciała?
Nie, to też nie. To jest bardziej jakby nastrój mniej wytworzony przeze mnie, bardziej przez grupę, czyli przez Romka Puchowskiego, który jest głównym założycielem tego zespołu, który jest bardzo fajny, to jest piękny nastrój, to jest dużo radości w tym jest graniu, takiej też emocji i niepewności gdzieś tam, czyli tam nie jest wszystko takie jasne w takim graniu. A poza tym, no, między ludźmi zawsze na scenie jest jakiś przepływ energii, to coś jest, jakaś taka siła, która to napędza, a to właśnie są osobowości, to są wielkie osobowości tego zespołu, uważam też.
Udaje ci się to pogodzić, występy z zespołem Von Zeit i własne występy? Czy to na razie nie koliduje?
Na razie nie koliduje, chociaż zdarzały się momenty podbramkowe, gdy doszedł jeszcze Jacek Lachowicz ze Ścianki, też z trójmiejskiej kapeli. ponieważ od roku czasu gramy jeszcze razem i to już jest jeszcze inny klimat. To ciekawe jak można różnie grać. To dało mi właśnie granie z Jackiem Lachowiczem, który jest bardzo klawiszowym instrumentalistą, ewidentnie. I gitara tam ma zupełnie inne zastosowanie. Wokal, bardzo, bardzo też ciekawe kompozycje i gdzieś tam zupełnie inne zastosowanie, nietradycyjne zastosowanie gitary elektrycznej. Ja myślę, że trzeba stawiać na rozwój, a nie na... No oczywiście, po prostu takie proste rzeczy, nie? W sumie tak, że żebyśmy się nie zamykali w takiej klatce nawyków, ponieważ gdy się gra różne rzeczy, gdy się przebywa z różnymi ludźmi, to chodzi o życie w ogóle. To naprawdę bardzo wiele można czerpać dobrych rzeczy od ludzi. Tak wielu ich spotykamy przecież na swojej drodze życia, że dobrze jest ich cenić.
Nie odchodzimy zbyt daleko od płyty Minimax.pl, od projektu Minimax.pl, bo właśnie nową piosenkę nagrał zespół Lesbigos. www.lesbigosart.pl. Na stronie twórców znajdziecie ich single, płyty do kupienia. Wystarczy napisać maila, zamówić. Bardzo fajna muzyka. Drugi dzisiejszy wywiad przeprowadziłem z artystą, którego zapewne wszyscy doskonale znacie. Jest to bardzo popularny artysta, który, mimo że nie słychać go ostatnio w radiu, ciągle występuje, ciągle koncertuje. Na razie nie będę go przedstawiał, myślę, że rozpoznacie głos od razu. Spytałem go, jak to się stało, że zaczął nagrywać muzykę, zaczął nagrywać piosenki.
54-5 rok radio i nagle takie stwierdzenie, kurczę, to ludzie robią piosenki. To może ja zrobię w końcu wykształcenie muzyczne. No, mam, wprawdzie mnie wyrzucono po 3 roku z Akademii Muzycznej, no, ale jednak od tej podstawówki szedłem.
A za co cię wyrzucono?
Ja nie chodziłem, wiesz, przestała mnie bawić muzyka klasyczna w pewnym momencie i dzwonili, wiesz, no, skosili mnie z listy studentów, z czego akurat teraz bardzo się cieszę, naprawdę, no bo robię przynajmniej to, co lubię i jeszcze zarabiam na tym fajne pieniądze. No i już, no, po prostu, mówię, ja jeszcze raz podkreślam, dobry moment, dobry czas na tego typu muzykę był wtedy, doskonały, czyli no, dużo fuksa, dużo szczęścia, naprawdę dużo, bo jak słyszycie, układ tutaj mi żaden nie pomógł, praktycznie tylko taki, że kumpel zaniósł to do BMG, gdzie pracował i zresztą oni tego nie przyjęli, bo kupił to Universal, wtedy jeszcze Polygram, więc naprawdę, to trwało, byście się śmiali, jak tu przyjechałem PKS-em z Olsztyna, po 4 czy tam 5 godzinach pobytu w Warszawie już jechałem z kontraktami podpisanymi do domu i mówiłem koledze, którego spotkałem, stary, wydam płytę, ale on tak na mnie popatrzył tylko ze zdziwieniem, a pół roku później, no naprawdę, taki, wiesz, amerykański sen, nie? Troszeczkę, ale no tak było, no fajnie, śmiesznie o tym pogadać teraz.
Słuchaj, masz teraz firmę, prawda? Przerzuciłeś się, czy, no właśnie, czy to jest równolegle?
Z tą firmą to jest równoległa rzecz, bo stwierdziliśmy wspólnie z moim wspólnikiem, który już zresztą nie jest moim wspólnikiem, ale jest moim nadal przyjacielem, żebyśmy bazując na jednak na nazwie dość znanej w Polsce, czyli na Norbi, mówię, czy ktoś lubi, czy nie, to jakby jest rzecz już drugorzędna, Norbi Events, po prostu, no bo skoro tyle zagrałem tych koncertów przez te lata i gram dalej, naprawdę dużo, dlaczego nie zrobić tego samego, co robią inni, ale jak się okazuje, słuchajcie, po raz kolejny nazwisko, czy też ksywa nie pomogła w ogóle, bo w przeciągu roku, jeśli chodzi o firmę, która ma dokładnie rok, zrobiłem jedną imprezę dla Brown & Forman, wprawdzie dla dużego koncernu, ale to jakby nic więcej się nie wydarzyło. Ludzie, którzy z tej strony ściągają mój numer telefonu czy namiar, dzwonią w sprawie, dzień dobry, Norbi, tak, słuchaj, czy masz wolny 10 czerwca? Czyli po prostu tak naprawdę nie sprzedałem ani artystów innych, ani oświetlenia, nagłośnienia, ani nic związanego z eventami, tylko sprzedaję siebie. No być może tak powinno być. W tamtym roku zagraliśmy 150 koncertów. W tym roku sezon już się zapowiada znakomicie, bo do połowy września już te terminy są wykorzystane. Czyli właściwie ta strona Norbi Events pomaga mi tylko w tym, że ludzie, oprócz tego, że jest norbi.pl, jest Norbi Events, no tylko tyle, że dzwonią do mnie, mówią, cześć stary, słuchaj, zagraj tu, zagraj tam, zagraj gdzie indziej. No, fajnie, śmiesznie to wyszło. Trochę żałuję, bo chciałem zrobić jakąś dużą imprezę, tak jak robią moi koledzy, a z drugiej strony, no skoro nie ma takiego zapotrzebowania, no to róbmy to, co robimy, czyli przepraszam na sekundeczkę. Jaconio? Witaj, kochany.
Jak słyszycie, Norbi jest bardzo zapracowany, nawet te kilka minut, które mi poświęcił, przerwały 2 telefony, no ale mamy okazję posłuchać jego piosenki.
Lubię jeździć, lubię siedzieć, a najbardziej lubię leżeć, bo ja jestem bardzo leniwy. Tylko wtedy jestem szczęśliwy, gdy leżę i nic nie robię. Ewentualnie podrapię się po głowie.
Lubię leżeć na plecach
cały dzień.
Lubię gapić się w niebo
przez swoje cztery.
Nie lubię biegać, nie lubię skakać, najbardziej lubię się drapać po moim trupie. Wyrzucę śmieci, posprzątam chałupę, zrobię dzieci. Mama bierze, ja se leżę, tylko tam nie bierze.
Lubię leżeć na plecach
cały dzień.
Lubię gapić się w niebo. Uwielbiam bimbanie, ładne panie i te.
klepiesz się po głowie. Leżeć, leżeć, nic nie robić, leniu chować całe dnie. Czy psychiczna to choroba? Nie, 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 lubię leżeć na plecach
cały dzień.
Lubię gapić się w niebo
przez swoje cztery.
Uwielbiam bimbanie, ładne panie i tepe. Lubię leżeć na plecach
cały dzień.
Lubię gapić się w niebo
przez swoje cztery.
Uwielbiam bimbanie, ładne panie i tepe.
Dziękuję, pozdrawiam. Na razie, pa. Tak to wygląda. Tak, to jest przykład właśnie. Po prostu dzwoni agent, jeden z agentów, akurat dokładnie menadżer niejakiego Stachurskiego i pyta, czy mam trzeciego wolny. No, jak widać, nie mam, chociaż czasami łączymy. Tu, gdzie mam wpisane, zobacz, Śmigiel. Ja nie wpisałem, ale również gramy przed południem w Szczecinie. Śmigiel to jest taka wiocha, słuchajcie, takie miasteczko, przepraszam za wyrażenie, takie miasteczko za Poznaniem, 50 km na Wrocław. Tak więc tego dnia na przykład gramy dwa. Tu gramy tylko Bartoszyce, bo są bardzo daleko. Są prawie na granicy z Rosją, a facet miał Katowice, więc jest to prawie nierealne. Chociaż możecie powiedzieć, że rok temu bardzo często korzystałem z usług Aeroklubu Warszawskiego, Aeroklubu Częstochowskiego. Po prostu wynajmuję awionetki. Niestety jest to drogi interes cały czas w Polsce, ale czasami przy tego typu ilościach koncertów to po prostu się opłaca.
Adres strony to
norbi.events.pl, ale mojej strony tej artystycznej po prostu norbi.pl, no więc zapraszam. www.norbi.pl, bo niektórzy wchodzą www.norbi.com.pl. Com.pl nie działa, www.norbi.pl działa.
Wiem, że piszesz nowe piosenki. Co z nimi będzie?
No właśnie, co z nimi będzie? Ja piszę co roku nowe piosenki, tylko niestety radia te takie normalne, duże, po prostu nie chcą grać. Widzisz, jako że nie jestem już w żadnej wytwórni, nie jestem w żadnej stajni, tu mam niestety ten kłopot. Po prostu wielu ludzi mnie pyta od lat, bo rzeczywiście ostatnią piosenkę taką, która ujrzała światło dzienne, to było 4 lata temu, czy 3. Jedyne co mam do złudzenia, cover Czerwonego Tulipana. I powiem ci, od tamtej pory, no, słabo jest z tą kwestią fonograficzną, bo co nie zrobię i gdzieś nie wyślę, no niestety, stary, nie przechodzi badań. No jest to oczywiście, nie chciałbym się tutaj wam zagłębiać, bo to jest kwestia dla mnie oczywiście bzdurna, bo kiedyś grali, przepraszam, wszystko jak szło. No nie ma tego przełożenia, nie mam takich pleców, wiesz, żeby można było gdzieś to pokazać, a szkoda, żałuję, bo wiesz, tak naprawdę zrobienie piosenki takiej, jak ja robię, komercyjnej, nie jest problemem żadnej. Zrobienie teledysku w tych czasach to jest po prostu śmiech na sali. Natomiast kwestia, kto to zagra. No niestety... embargo. No, szkoda, szkoda, bardzo żałuję.
To wytwórnie blokują, których nie jesteś, z którymi nie podpisałeś umowy?
Nie chcę się mówić, nie chcę się zagłębiać, bo już próbowałem wielokrotnie, naprawdę, po tych latach, które wiesz, ostatnią płytę oficjalnie dla Pomatonów, dla EMI wydałem w 2000 roku. Najlepszą zresztą moją, Norby House. I teraz wydałem taką płytę The Best Of, która właściwie tylko na tej zasadzie chyba ją zrobiliśmy, żeby sprawdzić, jak to pójdzie, ale to naprawdę, no złe są czasy trochę dla fonografii i ja trochę żałuję, że właśnie nie mogę pokazać nowego materiału, bo mam nową piosenkę nawet w tej chwili w samochodzie. Zrobiliśmy demo, właściwie, żeby nie robić takiej dokładnej wersji. No i co z tego? Mogę sobie puścić tobie albo gdzieś, wiesz, posłuchać u cioci na, wiesz, na...
To mogę puścić, tak?
No może tylko musimy ją zrobić, bo to jest tylko demo. No, oczywiście, jak ją zrobię do końca, no bo zrobiliśmy demo na zasadzie takiej, żeby gdzieś ją wysłać, czy do Opola, czy do Sopotu, no powiem ci, no... Słabo, słabo. Pod tym względem naprawdę nie jestem w stanie, nie mam siły przełożenia po prostu, żeby zanieść panu Frankowi, Jankowi. Mówię oczywiście o trzech mediach podstawowych, o SC, RMF i ZC, no bo jakby inne stacje mnie, przepraszam za wrażenie, nie interesują z tego względu, że no wiadomo, co chodzi, lub telewizja muzyczna, jaką jest Viva, no. Nie mogę się przebić, no trudno, ale z drugiej strony też jest jakaś swoista paranoja, bo żadnych piosenek nowych ja nie wypuszczam, a tak jak słyszysz i widać, gramy po prostu naprawdę bardzo, bardzo dużo występów. Nie wiem, na czym to polega. W dziwnym kraju żyjemy jednak, rzeczywiście.
Słuchaj, a jeszcze znalazłem twoje piosenki w serwisie...
3PM, tak. No taki zrobiliśmy, to też na zasadzie takiego eksperymentu troszeczkę, że nowy pomysł na kupowanie z internetu, coś tam sprzedali, nawet nieźle to się kulało. Zobaczymy w ZX-ie, jak to będzie wyglądało w tym roku. No... Tylko wiesz, to są takie działania jakby dodatkowe, które niszowe, które tak naprawdę pewnie mi dadzą jakieś pieniądze, jeśli mówimy o takim przełożeniu, natomiast wszyscy mnie pytają po drodze, gdzie nie jadę, stary, kiedy coś nowego, bo w kółko to samo, prawda? Chociaż tych piosenek naprawdę parę zrobiłem, no ale no widzisz, no mogę robić dalej, a kwestia jest niestety, kto to wypuści, prawda? Chodzi o jeden singiel, no jedną piosenkę, która nie wiem, albo pociągnie materiał, albo po prostu będzie tylko singlem. Na razie takiego przełożenia nie ma, więc czekam, co dalej się wydarzy.
No to będziemy czekać w takim razie.
Minęło 20 lat. Nie?
Właśnie.
Przepraszam. Najmocniej przepraszam. Halo? Halo?
Niech Norbi spokojnie porozmawia o biznesie, a my posłuchajmy jego największego chyba dotychczas przeboju. Kobiety są gorące.
Ta piosenka o kobietach będzie, tak mi się wydaje. O chłopakach też, co wytrzeszczają biały. Na dziewczyny długonogie, które chodzą ulicami roztańczone, rozbawione, bujające w obłokach.
Nie.
Biodrami kolego robią to w biały dzień. A ja nie wiem, dlaczego lud się w drinkach topi. Serduszko mocniej bije, kiedy widzisz dziewczę rzucające się na szyję.
Nie.
Twojemu sąsiadowi szlak cię wtedy trafia. I nie wiesz, co robisz, nie rób nic, tylko pomyśl o gorących piaskach, o błękitnym oceanie, balujących laskach razem z tobą w klubie, gdzie kolesi tłumywano ogolonych ładnych jak z reklamy, a to wszystko po to, by podskakać sobie trochę, poprzytulać się do siebie, już nie mogę. Kobiety sprawiają, że odjeżdżasz daleko. Nie pomoże ci psychiatra, nie pomoże żaden lekarz. Wiatr z lodem i pokrzywy możesz sobie wsadzić w dupę. Tak już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie ciała. Na facetów to działa. O gorących piaskach, o błękitnym oceanie, balujących laskach razem z tobą w klubie, gdzie kolesi tłumy walą ogolonych ładnych jak z reklamy, a to wszystko po to, by poskakać sobie w górę, poprzytulać się do siebie. Stop!
Do Artura. Nie, ja wyruszam za chwilę, bo ja chcę to załatwić, wie pan. Dobra, kłaniam się, wszystkiego dobrego. Do widzenia, dziękuję. Niestety na komendę mi wezwali ze względu na przelewy finansowe, no po prostu też kolejne przygody, nie?
Chciałem się ciebie podpytać o historię z ZAX-em. Czy ty podpisałeś umowę z ZAX-em? Bo to wiesz...
To znaczy, ja jestem członkiem ZAX-u generalnie, więc pewnie podpisałem, chociaż nie pamiętam, czy podpisałem, czy nie. Jestem, słuchaj, nawet więcej, bo w tamtym roku zostałem członkiem z nadzwyczajnego, czyli tak jakby wyższego rangu. I jestem zadowolony dość z tej instytucji, chociaż wielu artystów wiem, że psioczy i nie chce się zapisywać, no ale słuchaj, jeżeli oni mi dają kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, no to kurczę, no czemu mam być niezadowolony? No w jakiś sposób jednak jest ściągalność. No dbają o to, że jak jadę na koncert i wypiszę ten ZAX, to on jest potem ściągalny. Jak gdzieś tam radio zagra, czy internet, czy bo teraz taka komórka, nie wiem, czy wiesz, powstała, która również, również szuka. No wiadomo, że biorą dość sporo, bo biorą chyba 20, chociaż w tej chwili ode mnie 10%, bo jestem tym członkiem zwyczajnym. No ale no do diabła, no przez te lata jednak parę groszy dzięki nim, tak typowo już patrząc komercyjnie, prawda, no otrzymają, no bo tylko tak można na to spojrzeć, więc nawet byłem wczoraj u nich, bardzo miło. No zobaczymy, no, jak to dalej będzie.
Dobra, jeszcze muszę spytać formalnie, bo ja nie mogę jak gdyby puszczać twojej muzyki w podcaście, ponieważ to jest audycja, która jest umieszczona na serwerze, czyli jest to umieszczanie utworów również z całą audycją, oczywiście nie oddzielnych utworów. Czy zgodzisz się na to, żeby tak, w trakcie tej rozmowy...
Tak, bo ja jestem twórcą, więc jakby tutaj masz bardzo łatwą, bardzo prostą sprawę. Jestem twórcą tych piosenek, więc jakby proszę bardzo i zapraszam.
fajnie. To co? No, nie powiedziałeś dokładnie. Piosenka, ukaże się demo, tak?
No, nie, no właśnie, ja może tak wytłumaczę to z krótką taką historię tej piosenki. Jako, że mój zespół, z którym gram koncerty, pochodzi z Inowrocławia, dość zdolni ludzie tam mieszkają, jak się okazuje przez te lata. Dużo zespołów, dużo muzyków. Przepraszam. Jeden z mieszkańców tego zasnego miasta po prostu, jak to każdy w tej chwili, w tych czasach, w piwnicy ma bardzo miłe studio i zaproponował mi piosenkę, którą mi przedstawił jako demo. Ja mówię, świetny numer, ja napisałem słowa, nagrałem naprawdę, no typowe demo, no wiesz, to nawet się nadaje do puszczania, ale można zaprosić, aha, jaki był cel? Chciałem tę piosenkę dać moim kolegom w Telewizji Polskiej, żeby ją przyjęli do Opola. Jak się okazało, oczywiście zrobiłem to za późno, bo miesiąc temu, kiedy już po prostu było po ptakach, stwierdziłem, że może skoro Sopot robi również Telewizja Polska, może tutaj. No i teraz mam tydzień na to, żeby tę piosenkę zaprezentować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Boję się, że jak zwykle za późno to zrobiłem, bo mój problem polega na tym, że fajnie jest, bo w sezonie, wiesz, jestem w takim sztosie, że nie jestem w stanie opanować w ogóle swojego życia, bo jest, tak jak widziałeś tu w kalendarzu, naprawdę, tych wyjazdów jest bardzo dużo. W tym roku są 3 trasy, więc mówię, okej, jest fajnie, machina się kręci, jeździmy, gramy, tak jak było rok temu. Minął wrzesień, a my graliśmy dalej. Skończył się luty, okazało się, że dopiero jest krótka przerwa i zacząłem wtedy się zastanawiać, co dalej. Ale wtedy jest już za późno, na Sopot, na Opole, więc może w tym roku po prostu do diabła zrobię to latem i będę gotowy już na wczesną wiosnę. No bo innej rady nie ma, bo naprawdę trzeba coś zrobić, żeby pokazać nowy materiał, nową piosenkę, żeby ktoś to w końcu do diabła wziął, prawda? Więc zobaczymy jeszcze z tym demo, które mam, które być może w niedzielę gramy koncert w Ełku, ten chłopak z Inowrocławia przyjedzie, więc być może da mi wersję taką już, którą być może ty będziesz mógł zaprezentować. Bo to, co mam w tej chwili, niestety za bardzo do emisji jakiejkolwiek się nie nadaje. Proporcje, wokal i tak dalej. Ale no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogę to zaprezentować, mówię, no chłopakom z telewizji, którzy powiedzą, słuchaj, fajny pomysł, nagraj się, jeszcze raz bierzemy. Wtedy jest zupełnie inna sytuacja. No niestety, no tak to, kochani, wygląda.
Na razie jeszcze niestety nie mam tej płytki demo, o której mówił Norbi, ale być może w następnej audycji uda mi się tą demówkę dla was puścić. Adres Norbiego to, jak wiecie już z tego wywiadu, www.norbi.pl. Okres urlopów i wakacji pozwala nam na sięgnięcie do książek, które mogą czekać całe lata na ich odkrycie. O jednej z takich książek, która wydana była w latach 60., opowie pan Jarosław Muzykiewicz, który mieszka w Świnoujściu.
No, w zasadzie to jestem w bardzo wielkim kłopocie, bo jako zwykły szary konsument literatury, obojętnie jakiej, czy technicznej, czy zawodowej, czy science fiction, czy przygodowej, chociaż uwielbiam autobiografie i historyczne książki, nie czuję się na siłach, żeby ocenić którąś z nich, co ona jest warta. Mogę jedynie odpowiedzieć, jak ją odbieram, czy mi się podobała, nie podobała, czy do niej wracałem, nie wracałem. No ale analizując własne życie, mogę powiedzieć, że obracałem się wokół średnich też na moim poziomie ludzi, którzy nie wyrośli na nic nadzwyczajnego, ani niczym nadzwyczajnym się nie objawili w społeczeństwie, poza jedną koleżanką ze szkoły podstawowej, która napisała książkę o znamiennym tytule Homunculus Stryptyku. No, sam tytuł zafascynował mnie, ponieważ wiele lat nie widzieliśmy się, a dowiedziałem się od kolegów, koleżanek ze szkoły podstawowej, którzy jeszcze żyli, że ta książka funkcjonowała. Kupiłem książkę. Muszę powiedzieć, że 3 razy tę książkę czytałem i nie do końca rozgryzłem autorkę, o co w tej książce chodziło jej dosłownie. Ale chciałbym przedstawić trochę tło, na jakim ta książka powstała i co ona zawierała. No, jest analizą Niemki autochtonki od dzieciństwa 1945 roku do uzyskania wyższego wykształcenia lekarza medycyny w Polsce. I to wszystko jest przeanalizowane w nawiązaniu do jej przyszłości, do przyszłości jej rodziców, jej ciotek, babki, no i otoczenia kolegów, koleżanek z tych lat, które tam dotyczyły treści tej książki. A wracając do historii, po przybyciu do Międzyzdrojów, gdzie oboje mieszkaliśmy i akcja cała się w większości toczyła, zapragnąłem jako chłopak z małej ukraińskiej wioski zobaczyć Bałtyk, ponieważ nie miałem w zasadzie mówiąc żadnego wyobrażenia o morzu, co to jest morze. Błąkałem się po tym mieście, niewiele było ludzi, kilkaset osób jeszcze w tym czasie, bo to był 46 rok, wrzesień. Spotkałem na ulicy dziewczynkę i zagaiłem ją łamaną polszczyzną na pół z ukraińskim, z tego względu, że ojciec był Polakiem, mama Ukrainka, więc tam rozmawiali w domu to różnie. Ja tak jeszcze jako też po polsku i po ukraińsku potrafiłem. Gdzie tu na to morze? A ona do mnie po niemiecku. No niestety coś tam zacząłem gestykulować, jak to morze wygląda, że tam jakieś są fale, że jest duże. No i pokazała mi przez taki park drogę, rozstaliśmy się i trafiłem na to morze. No wrażenie było piorunujące. Z tego względu, że nie widziałem brzegu drugiego i morze żyło. Zawsze byłem przyzwyczajony jako dziecko, że woda jest płaska i płynie jakąś w jedną stronę, a tutaj morze cały czas się rusza, wiatru nie ma, a szumi, no i nie widać brzegu, jest bezkresne. Natomiast złego zaczęło się robić popołudnie, ciemno i nie mogłem trafić do domu, także się strachu najadłem, ale jakoś wreszcie trafiłem. Z tego względu, że nie umiałem dobrze mówić po polsku, miałem co prawda wtedy 7 lat, musiałem rok czasu uczyć się języka polskiego, a jedyne miejsce, gdzie mogłem się uczyć, to było przedszkole sióstr Boromeuszek. I na początku zawiązania się tej grupy przedszkolaków z przyjemnością zauważyłem, że jest tam też ta koleżanka, która nie umiała mówić po polsku, za to doskonale mówiła po niemiecku. No, nazywała się Bryta Wódkę, bo wymienili nasze wszystkie nazwiska, kto kim jest. No, ja się nazywałem wtedy Jarosław Muzykiewicz, no Jarek, a zdrobniale mówili na mnie Sławek, Sławciu, no tak jeszcze z domu. No i tam wśród tych 7 Boromeuszek rok czasu żeśmy przepękali do nauki języka polskiego i wreszcie, żeby pójść do szkoły podstawowej, do pierwszej klasy. Ale chciałbym wrócić do fenomenu sióstr Boromeuszek i kapłana, który tam w tym czasie funkcjonował. Było to środowisko, które nie uważało się w zasadzie za Niemców. Oni się uważali za Pomorzan. A znamienne było to, że kapelanem był ksiądz Jaworski, Aleksander, i 2 braci jeszcze było też jaworskich księżmi. Jeden był w Ładzinie, a jeden był w tym czasie w Niemczech Zachodnich. I oni jak też nie mówili po polsku, ale twierdzili, że nie czują się Niemcami, że są właśnie Pomorzanami. To pierwszy raz po jakimś czasie, bo też jako dziecko nie bardzo to rozumiałem, ale już rodzice moi, którzy utrzymywali bliski kontakt właśnie z tymi siostrami i z księcem, zresztą byłem ministrantem później. Było to w tym czasie jakieś dziwne zjawisko, że no, niby się nie wstydzili niemieckości, ale poczuwali się bardziej jako nacja miejscowa niż ogólnie związek jakiś z Rzeszą. No, lata szkolne przebiegły nam, jak tam przebiegły, przychodziło się z klasy do klasy bez problemów. Cały czas bawiliśmy się na tych powojennych gruzach w tym miasteczku. No, trzeba było pracować, dorabiać, zbieraliśmy złom, butelki. Tam, ja na przykład w tym czasie walizki w Czasowiczą woziłem na wózeczku, żeby zarobić. Pamiętam do dzisiaj smak dużego kakao Rogala z masą i z dżemem. To było niebo, że tak powiem, w gębie, jak w barze mlecznym, za własne zapracowane pieniądze mogłem sobie kupić to, na co miałem ochotę. To był naprawdę cud w tym czasie. No, pamiętam ten smak do dzisiaj, smak pewnego rodzaju biedy, gdzie mięso raz w tygodniu było najczęściej w niedzielę w domu, a chleb do szkoły ze smalcem i z kwarkami, cebulką, to no, był rarytasem też, można powiedzieć. I tak tam wspólne spotkania, jakieś tam prace w harcerstwie, wyjazdy, obozy, no, skonsolidowały nas, także te więzi ze szkoły podstawowej zostały nam na wiele lat. Szkołę średnią zacząłem i skończyłem w Bydgoszczy, było technikum weterynaryjne, bo jako ojciec zawsze mój stawiał tezę, że ty synu, trzymaj się żywności. Sam ojciec skończył kurs masarstwa i był czeladnikiem i tam mnie do weterynarii jakoś też przekonał, także skończyłem to technikum weterynaryjne i zawsze jak przyjeżdżałem, czy na wakacje, czy na święta, odwiedzałem moją koleżankę Brytę Wódkę, która mi imponowała czym? Przede wszystkim jej pokój, wszystkie cztery ściany były do sufitu obłożone książkami. Ja nie wierzyłem, że ona te książki może, czy mogła kiedykolwiek przeczytać. Ona jeszcze jako dziecko gromadziła potężną tą bibliotekę, coś świadczyło o jej jakiejś osobowości, zainteresowaniu. No później się to objawiło właśnie tymi zdolnościami może literackimi. Po drugie, już jako dziecko imponowała mi tym, że potrafiła mówić i po angielsku, i po francusku. Jeszcze to już potrafiła w szkole podstawowej. Moi rodzice tym zafascynowani też kazali mi się uczyć angielskiego i gry na fortepianie, bo żebym dorównał mojej koleżance. To kosztowało ich sporo. No ja zrobiłem jakiś tam pierwszy krok na koncercie. Coś tam jako Muzykiewicz do dzisiaj mam słuch prawie doskonały, gorzej z odtworzeniem tonacji przez gardło, bo nie mam dobrych strun głosowych, natomiast wyłapię każdy fałsz w śpiewie czy w muzyce. Zresztą moja rodzina cała jest bardzo muzykalna i była. Także te skłonności do muzyki jakoś tam mi zostały, natomiast z językami no tyle utrwalił mi się ten angielski, że w świecie, jak jeździłem w sprawie transakcji handlowych czy turystycznie, zawsze jakoś sobie tam dawałem radę, czy byłem w stanie stworzyć dokumenty. I ta znajomość właśnie z tą koleżanką Wódkę prawie zaowocowała tym, że przy ukończeniu studiów, ona kończyła studia medyczne w Gliwicach, a zaczynała w Szczecinie, a natomiast kończyłem weterynaria we Wrocławiu, prawie że już tam były jakieś tam zamiary między naszymi matkami, czy byśmy się tam czasem nie pobrali. No ja przyznam się szczerze, tej kobiety, tej mojej koleżanki trochę się obawiałem, bo ona była rok ode mnie starsza, a oprócz tego, no nie będę ukryła, kleła bardzo elegancko, co dla mnie jako studenta czy ucznia średniej szkoły było bardzo dziwne i potrafiła, paliła papierosy. Myśmy tam sobie podpalali od czasu do czasu jakiegoś tam skręta czy znalezionego na ulicy peta, a ona nie kryła się, regularnie paliła papierosy. Rodzice jej na to pozwalali, także nie było jakichś tam specjalnych ograniczeń. No ale mówię, byłem u niej bardzo często, byłem zapraszany, ona czasem u mnie była, ale częściej byłem u niej, jakieś tam herbatki, ciasteczka zawsze były i rozmowy były w pewnym sensie intelektualne. I to mi właśnie imponowało, to mi się w niej podobało. Po wielu, wielu latach już ja poszedłem do pracy zawodowej, ona została jako praktykujący lekarz medycyny w Międzyzdrojach, wyszła za mąż, za niejakiego kolegę Tobołkiewicza. Mieli bardzo ładny dom, który na miejscu którego dzisiaj jest Urząd Miasta Międzyzdrojów. bardzo ładnie położony. Stary dom, po niemiecki, ale w bardzo dobrym stanie był utrzymany. I dowiedziałem się, że napisała książkę. No, wziąłem tą książkę, kupiłem, chciałem, żeby mi dedykację jakąś pisała, ale w tym czasie była w Niemczech, bo już tam rozwiodła się z mężem. I zacząłem tą książkę czytać i stwierdziłem, że to jest w zasadzie jej autobiografia, studium psychologiczne od dziecka do dorosłego człowieka w okresie faszyzmu, w okresie początkowym rozwoju PRL-u, no i później jako osoba dorosła to, co ją spotykało, bo traktowano ją jako na przykład jako Niemkę. A ona natomiast była sercem otwartym, w pełni czuła się jako Polka. Dowodem na to jest to, że bezinteresownie przez całe swoje dorosłe życie opiekowała się jako lekarz medycyny domem dziecka w Lubiniu. To jest dom sierot na pięknych wzgórzach lubińskich przy Szmaragdowym Jeziorku nad Zalewem Szczecińskim, bardzo ładnie położone. Nie wzięła nigdy za to grosza, a ile mogła, to sama sponsorowała i załatwiała jeszcze innych sponsorów. Także ocena jej postawy no, na pewno nie była zawsze sprawiedliwa przez jej otoczenie, tam gdzie się obracała. Zresztą samo to, że zostawiła sobie dwa nazwiska, że zostawiła Wódkę i Tobołkiewicz. Przecież mogła zmienić imię i mogła zmienić nazwisko i przejść tylko na przykład Brygida Tobołkiewicz. Nikt by nam nie pytał, nawet pies z klawą nogą, czy ona jest Niemką, czy ona jest Polką, czy ona jest Pomorzanką. A ona właśnie cały czas nawiązywała do tego, że ona jest Pomorzanką, a rdzennie przecież Pomorze to są prasłowiańskie ziemie zawłaszczone przez plemiona germańskie, bo tutaj w tych rejonach to mieszkali głównie Wieleci aż do Wołogoszczy. Księstwo Wołogoskie jeszcze było za czasów książąt gryfitów pomorskich. Także ta książka. Dlaczego ten tytuł? Ona sama chyba nie bardzo. W ogóle tytuł jest według mnie bardzo oryginalny, bo no, nawiązując do homunculusa, według medycyny średniowiecznej był to człowieczek, bo że ludzie się rodzili jak gotowe ludziki, że kobieta ma w brzuchu gotowe ludziki, które tam się rodzą z niewiadomych przyczyn, czasem tak, czasem siak, nie wiadomo, ale są już spreparowane ludzkie organizmy i wszystko jest gotowe, tylko się później powiększa, rośnie i tak dalej. To jest ta teoria homunculusa, właśnie, a tryptyka. No tutaj tryptyk to widzę właśnie ten ołtarz, któremu ona no, składała jakiś hołd, pokłony, któremu jako była obywatel danego systemu wierna, to właśnie ten tryptyk to jest ten okres właśnie niemieckości, okres rozwoju PRL-u na początku lat, no nie najlepszych, że tak powiem, a z jednocześnie najbardziej dla nas, dla dzieci, najbardziej pięknych, romantycznych, bo wtedy nie wiedzieliśmy, co to jest dobrobyt, co to jest rozpusta, co to jest, no, jak dzisiaj na przykład, jak skala porównawcza, to w ogóle się nie da odnieść, nie? No i później ten okres dorosłości i te kłopoty. No i skończyło się wreszcie jej cała działalność literacka tym, że jeszcze napisała jakieś tam nowele, które, czy książeczki, które nie zdobyły takiego uznania, ale została przyjęta do Związku Literatów w Szczecinie. Tam ma poczesne miejsce. No i ile razy przyjeżdża do Polski, bo mieszka obecnie na stale w Berlinie, ile razy przyjeżdża do Polski, zawsze odwiedza tą siedzibę związku i ten swój dom dziecka w Lubiniu, zawsze tam zostawia po sobie jakąś pamiątkę. No, spotkałem ją wiele lat temu. Często o niej słyszę, bo koledzy, którzy, jest na przykład taki kolega Dietmar też, autochton, jej sąsiad, z którym ona częściej otrzymywała te kontakty, który mnie tam informuje, że była i raz między nimi spotkaliśmy się, to tylko jej się głos nie zmienił, a tak, no jest to piękna staruszka, bym powiedział. Ani śladu jakiegoś makijażu, czy jakiejś interwencji chirurgicznej. Normalny człowiek z godnością, kobieta z godnością, że tak powiem, starzejąca się, pięknie pomarszczona jak śliweczka. Dalej tryskająca humorem, od czasu do czasu tam powie jakieś dosadne słowo, a przy tym jest no, bardzo miła i bardzo koleżeńska. To tak bym zakończył książkę, która w zasadzie no, nie bardzo się da opowiedzieć, bo trzeba ją przeczytać. Ja 3 razy ją czytałem, ale mówię, do końca nie rozgryzłem intencji, dlaczego to jest tytuł Homunculus Stryptyku. O, książka była wydana gdzieś w latach 60. Kto by chciał się tym zaciekawić, to polecam.
No i zbliżamy się do końca audycji, która dość mocno jest tym razem naładowana słowami. Bardzo jestem ciekaw, jak wam się podoba ten typ audycji. Mniej muzycznie, a bardziej słownie. A przed chwilą Jenny Sien w kolejnej swojej pięknej balladzie pod tytułem Paris in Your Eyes wybiegła troszkę w przyszłość, ponieważ następny odcinek podcastu, ósmy już, kolejny, będzie przynajmniej w części relacją naszego pobytu w Paryżu. Byliśmy w Paryżu dość krótko, ale wrażeń muzycznych i wrażeń estetycznych co niemiara. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Piszcie do mnie na adres boryskozielski@gmail.com. Piszcie komentarze również, bo to bardzo fajnie, jak jest jakiś odzew na to, co robię, na tę audycję. I pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się.
Thank you.